6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Za 2 dni walentynki. Święto zakochanych. Aha, chciałam powiedzieć, że cieszę się, że wreszcie będzie cieplej. Może to już wiosna idzie. Najwyższa pora, żeby pożegnać panią zimę. Za 2 dni więc walentynki, święto zakochanych. No i na początek parę cytatów z Janusza Elwiśniewskiego, autora między innymi Samotności w sieci. Ze wszystkich rzeczy wiecznych miłość trwa najkrócej. A jeszcze taki cytat. Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę. Ładne, prawda? Dziś o tajemnicy, fenomenie dobrych, trwałych związków. Coraz ich mniej niestety. Z najnowszych statystyk wynika, że w Polsce już co druga para, jeszcze niedawno było co trzecia, a teraz co druga para się rozwodzi. Co z tą miłością, gdzie popełniamy błąd i co zrobić, żeby związek był trwały, silny, radosny, no nie wiem, wzmacniający. Żeby nie zmieniać projektu po 2 latach, 3, 4 na nowszy model. O tym dziś w nocnych rozmowach, a moimi gośćmi są dr Aleksandra Lewandowska-Walter. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Ola jest psychologiem z Uniwersytetu Gdańskiego, terapeutką par i rodzin. Z nami też Agnieszka Trawicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Agnieszka jest psychologiem, założycielką pracowni psychologicznej w Gdańsku, a gramy z pięknej płyty Awe Mirosława Czyżykiewicza. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zapraszam.
Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwej, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy tren. Znów szron na szyję, a ja tym tkliwiej zaśpiewać tobie chcę. Że bywam sam na sam z tobą, bo tylko ciebie mam, dla której wszystko i nic, której oczu i lic, chociaż tęsknię nigdy więcej. Bywam sam na sam i to mój wierny fart, i mówią o nim linie na dłoni, śpiewa wiatr. Jakoś nie wyszło za złotą rybką, czas nie chciał dla mnie stanąć, i można błysnąć tu złotą myślą, lecz woli milczeć amor. Szukałem przecież po całym świecie siódmego nieba, dziś dawnym echem z dna swoich piekieł chcę ci zaśpiewać. Że bywam sam na sam z tobą, bo tylko ciebie mam, dla której wszystko i nic, której oczu i lic, chociaż tęsknię nigdy więcej. Bywam sam na sam i to mój wierny fart, i mówią o nim linie na dłoni, śpiewa wiatr. Było co było, zdarzeń zawiłość, magicznych spięć szarada. Na taką miłość tak się złożyło, że tak się właśnie składa. Jedną nadzieję mam, że się śmiejesz, gdy proszę przebacz, i że mój Boże na twojej drodze stanę, by już nie śpiewać. Że bywam sam na sam ciebie mam, dla której wszystko i nic, której oczu i lic, chociaż tęsknię nigdy więcej. Bywam sam na sam i to mój wierny fart, i mówią o nim linie na dłoni, śpiewa wiatr. sam na sam.
Mirosław Czyżykiewicz z płyty Awe. Jeszcze zaśpiewa w studium dr Aleksandra Lewandowska-Walter, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, terapeutka par i rodzin i Agnieszka Trawicka, psycholog, założycielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. Rozmawiamy dziś o tajemnicy, fenomenie dobrych, trwałych związków, ale zaczniemy od tego, co się z nami dzieje, że w tej chwili już co druga para w Polsce się rozwodzi. No to jest bardzo niepokojące zjawisko, bo kiedy zapytać młodych ludzi, młodych, niemłodych, wszelkich, czego pragną, to powiedzą, że pragną miłości, pragną bliskości, pragną być drugim człowiekiem. A tak bardzo nam to nie wychodzi, że co drugi związek się rozpada, a para się rozwodzi.
To prawda i najbardziej niepokojące, nie wiem czy najbardziej, ale niepokojące też na pewno jest to, że te statystyki pokazują, że wzrasta liczba młodych ludzi, którzy się rozstają, czyli dosyć szybko jakby po tym, kiedy podjęli decyzję o tym, że chcą być ze sobą razem. I ja tak pomyślałam, że kluczem może być do zrozumienia to, jak tą miłość rozumiemy. Czyli wracając do cytatu Janusza Wiśniewskiego, być może właśnie młodzi ludzie rozumieją miłość tylko jako pewien jej etap, czyli fazę romantycznych początków, fazę zakochania, która trwa krótko, a potem zaczyna się praca. Nie chcę powiedzieć ciężka praca, chociaż niektórzy nawet jakby takich słów używają, żeby podkreślić, że o tą miłość trzeba dbać. I ten drugi cytat z Janusza Wiśniewskiego z kolei ja tak zrozumiałam, że dotyka codzienności, czyli że to nie są jakby tylko te piękne, romantyczne chwile, ale właśnie ten moment, kiedy robimy sobie herbatę nawzajem, kiedy robimy dla siebie miłe rzeczy, ale też kiedy pracujemy dla siebie nawzajem. To jest codzienność.
Warto powiedzieć, że ta pierwsza faza zakochania, zauroczenia, szaleństwa związana jest przede wszystkim z pożądaniem i z namiętnością. I za to, proszę Państwa, i to jest właśnie ta chemia mózgu, o której też dużo mówi Janusz L. Wiśniewski, między innymi o tym dużo mówił jako chemik, nie tylko jako pisarz w Samotności w sieci. Za to odpowiedzialna jest substancja. Ja kiedyś się nauczę na pamięć, jak ona się nazywa, bo to warto wiedzieć. Ona się nazywa fenyloetyloamina. I w stanie zakochania jej poziom wzrasta w naszym mózgu o 1500%. 1500%, a należy ona, co warto wiedzieć, do grupy amfetamin i jej podwyższone stężenie w mózgu objawia się takimi stanami trochę analogicznymi jak po amfetaminie, czyli euforia, bezsenność, zaburzenie łaknienia, takie rozedrganie, skupienie tylko na tym jednym obiekcie. Krótko mówiąc, stan zakochania to amfetaminowy rausz, można powiedzieć. I do tego, może to mało romantycznie brzmi, ale to prawda, do tego jeszcze dochodzi dopamina, cząsteczka szczęścia, hormon szczęścia, czyli odpowiedzialna jest dopamina za uczucie przyjemności. Oksytocyna, proszę Państwa, za przywiązanie, jest to hormon odpowiedzialny. Ale najważniejsza jednak jest fenyloetyloamina. Z czasem organizm, i to jest najważniejsze, z czasem organizm uodparnia się na te substancje, na to działanie. I to się dzieje między 18 miesiącem, a 4 rokiem trwania związku. No i wielu z nas jej spadek traktuje jako koniec miłości. To był krótki wykład z chemii miłości, bo warto sobie zdawać z tego sprawę a propos tego, co mówiła dr Aleksandra Lewandowska-Walter, że ludzie często poprzestają na tej pierwszej fazie i kiedy spadają te hormony, kiedy już nie mamy tych motyli w brzuchu, myślimy, no tak, miłość się skończyła, miłość odchodzi.
I to jest jakby ta faza, w której, tak pomyślałam, to działa niezależnie od nas. To jest jakby biologia. A dopiero potem włącza się umysł i jakby świadomość pozwala nam dbać o tą intymność
i zaangażowanie.
Bo to są jakby kolejne dwie składowe obok namiętności,
która najszybciej spada.
A my musimy dbać o intymność i zaangażowanie, Bo to jest gwarant dobrego związku, pełnego związku.
O czym
tutaj
jeszcze?
Troszeczkę odwołujemy się do koncepcji Sternberga
i potem tego, profesora Bogdana Wojciszki, tak, który też o tym mówi. Collins napisał, dobry, trwały związek to między innymi przy pomocy tej książki, pani Haniu. No i tutaj Collins pokazuje książkę, o której mówiliśmy chyba 2 tygodnie temu, Szczęśliwy mózg. Fantastyczna książka, bardzo polecam. I pisze jeszcze, rano wstaję i mówię sobie Szczęśliwy mózg. To jest taka książka napisana przez profesora, neurobiologa, psychologa, który mówi o tym, jak bardzo plastyczny jest nasz mózg i jak go można formować, zwracając uwagę na pozytywy, a nie na negatywy. Ale teraz nie o tym, bo teraz mówimy o miłości, mówimy o fazach związku, mówimy o tym, co się takiego dzieje, że co druga para w Polsce się rozwodzi i jaka jest tajemnica, jaki jest fenomen dobrych, trwałych związków, bo takie jednak są. To może zaczniemy mówić o tym, co robić w związku, żeby on nie trwał tylko 18 miesięcy albo 4 lata. Mówi się, że teraz te pary rozwodzą się tak po 7-8 latach mniej więcej, bo do 4 lat jeszcze fenyloetyloamina działała. Potem przychodzi dziecko często, więc tak 2-3 lata i 7-8 rok małżeństwa to jest ten moment, kiedy ludzie decydują się na...
Ja tak mogę tylko dodać, że obie byłyśmy zadziwione, kiedy znalazłyśmy tą informację na stronie Instytutu Gottmana. Gottman to też osoba, która zrewolucjonizowała badania nad małżeństwami i on podaje, że z jego badań wynika, że w momencie, kiedy para przeżywa kryzys, kiedy zaczyna już kruszać ten związek, to oni czekają jeszcze 6 lat, zanim się zwrócą o pomoc. 6 lat.
Partnerzy w związku, tak?
W związku już takim, który...
No ale po 6 latach to już tam same zgliszcza.
Tak, więc jakby trudno ratować, więc to od razu
nie
jest...
Nie ma czego ratować.
Tak pomyślałam, warto podać tą liczbę, żeby ludzie tyle nie czekali, nie zastanawiali się, tylko jeżeli coś się dzieje, to warto jakby zgłaszać się po pomoc, a nie czekać na jakiś dodatkowy czynnik wyzwalający, bo tak obie zaczęłyśmy rozmawiać, przypuszczamy, że jest już pewna niestabilność w związku, coś się dzieje, ale dopiero wtedy, kiedy pojawia się jeszcze jakiś czynnik taki mocny, zewnętrzny, dodatkowy, to wtedy para szuka pomocy.
Jak się cieszę, jak państwo piszą do mnie do nocnych rozmów o mojej audycji Kafe Niedziela, czyli wywiady to są ze znanymi ludźmi. I pisze Iwona, dzisiejszy wywiad ekstra, fajny facet z tego doktora. Dzisiaj rozmawiałam z doktorem Krzysztofem Gojdziem, najbardziej znanym dermatologiem estetycznym w Polsce. Milionerem i człowiekiem, który mówi, jestem szczęśliwy, wszystko osiągnąłem. Ma taką czelność w Polsce, tak powiedzieć, co mu oczywiście przysparza wielu hejterów, ale to jest cena, jaką się płaci za taką otwartość. I pisze, jak tam samopoczucie pani Haniu po skanowaniu doktora Gojdzia, bo doktor Gojdź w pewnym momencie w rozmowie zaczął patrzeć na moją twarz i tak delikatnie, co by tutaj zrobił i co by poprawił. Bardzo się z tego śmialiśmy, ale nie było tego dużo. Szczęśliwie. Dziękuję pani Iwono. Pisze do nas Aleksandra, stała słuchaczka. Jesteśmy z moim Wojtusiem 7 lat. 7 lat. Cudownych lat. Czyli fenyloetyloamina już opadła. Czyli weszli się państwo szczęśliwie tak, w ten etap intymności i zaangażowania. Pielęgnujemy jak tylko możemy każdy nasz dzień. Proszę. Chodzimy w miejsca, które przypominają wspólnie spędzony czas. Nawet uliczki, którymi chadzaliśmy, wywołują masę wspomnień. Ciastkarnie czy nasze miejsce na plaży. I nocne rozmowy na balkonie. Wracamy często do tego, co było i wtedy tylko uśmiech jest piękniejszy. Stała słuchaczka Aleksandra. Pięknie. Panie Aleksandro, żebyście tak państwo pracowali jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat.
Walentynki cały rok trwają.
Tak, u państwa.
Pani Aleksandra wyjęła mi pewne słowa z ust. Tak jak pani redaktor zapytała, co robić, żeby ten związek trwał szczęśliwie dalej, nawet jak opadną hormony, to pierwsza moja myśl była taka, że czerpać pełnymi garściami właśnie z tego etapu, kiedy zalewają nas te hormony. Bo to, co wtedy jest cudowne, to to, że przede wszystkim zwracamy uwagę na całe to piękno, które jest w drugim człowieku.
I tylko to piękno,
i tylko
widzimy.
To piękno widzimy. I potrafimy w tym okresie tak naturalnie to piękno wyolbrzymiać. Tak. Nawet jeżeli zdarzy się taki przebłysk, że pojawia się taki znak zapytania, a może jednak, to potrafimy znaleźć tyle wspaniałych wytłumaczeń i powodów i potrzeb, może którymi ta osoba się kierowała. I zawsze zakładamy pozytywne intencje.
I to jest cudowny czas, bo naprawdę no, z łóżka byśmy nie wychodzili najchętniej, a nawet jak wychodzimy, to wszystko jest przepojone erotyzmem, zmysłowością, nawet jak wspólnie gotujemy, czy idziemy na spacer, ciągle się chcemy dotykać, ciągle się chcemy całować. No to jest fantastyczny okres, ale trzeba pamiętać, że on minie, że nie będziemy się unosić przez całe życie, patrząc na tę drugą osobę trzy stopy nad ziemią. I że to napięcie seksualne też się obniży. I to wcale nie znaczy, że to jest koniec.
I że też trzeba przyjąć, warto przyjąć, że obok tych pięknych chwil romantycznych, o których warto pamiętać i warto dbać, żeby one się dalej pojawiały, też będą się pojawiały problemy wynikające z codzienności. Dzisiaj wysłuchałam piosenki przepięknej Alicji Majewskiej z najnowszej płyty. Z Arturem Andrusem śpiewają i tekst jakby właśnie to taki jego tekst. Dwoje o szczęściu i o nadziei, ale też o tym, że czasem się nie klei. No i to tak jest, że czasem się obudzimy rano właśnie w gorszym nastroju, a są problemy w pracy, a trudności, kłopoty jakieś takie logistyczne, jak z dziećmi sobie poradzić. To jest ta codzienność. I wypracowanie jakby tutaj kompromisów, znalezienie rozwiązań naprawdę wymaga już takiego dużego wysiłku, dobrej woli, chęci od obu osób. Jakby tutaj ten wysiłek i starania, no to rzeczywiście wymaga od obu partnerów, męża, żony, od partnerów takiej chęci, żeby usiąść, zastanowić się. Warto wtedy zadbać o to, żeby para miała czas dla siebie i wyznaczyć nawet czasem taki dzień w tygodniu przy świecy, żeby usiedli. Ta świeca jakby ma znaczenie takie koncentrujące uwagę i skupiające, ale może też przypominać te romantyczne chwile.
Ja kiedyś mówiłam już o tym w nocnych rozmowach, że moi przyjaciele, kiedy im się małe dzieci urodziły, a z poprzednich związków mieli już duże dzieci, więc zostali późno rodzicami małych dzieci, co często się też w dzisiejszych czasach zdarza. Oni nauczeni doświadczeniem z poprzednich związków nie zamienili się w mamę i tatę. Tylko ciągle pamiętali, że są partnerami, że są kochankami i raz na miesiąc wyjeżdżali, zostawiali dzieci pod czułą opieką dziadków i wyjeżdżali, robili sobie randki w różnych hotelikach okolicznych i ładnych miejscach. I tym też podgrzewali ten związek. Fantastyczny pomysł.
I całą rodzinę, bo bardzo lubię słowa i często cytuję Virginię Satir, która powiedziała, że para to architekci rodziny.
Tak.
Więc para jakby musi dbać o siebie, o swój związek, ale też musi dbać, jakby para daje poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie.
Tak, i od pary promieniuje to światło na wszystkich innych pozostałych członków. Pisze do nas Ania. Witam panie. To codzienna, ciężka praca. Dbanie o to, co się ma i umiejętne podkładanie do pieca. Pozdrawia stała słuchaczka z 37-letnim stażem małżeńskim. Pani Aniu, mi się to nigdy nie udało. Zazdroszczę i sekunduję, i gratuluję, i chylę czoła. Piotr z Poznania. Internet wpływa bardzo mocno na rozwody, pisze Piotr. Miłość staje się bardziej fizyczna niż romantyczna. Ludzie oddalają się od siebie i mają możliwość wrócić do niespełnionych uczuć z przeszłości właśnie za pomocą internetu. Zostawiają co ważne, a dają się porwać chwili. Tak często jest. A potem rozwód i rozpad związku z neta i znów poszukiwanie, gdzie popadnie, znów net. My mamy wzloty i upadki miłości, pisze Piotr o swoim związku, o swoim małżeństwie, ale siłę daje nam wspólne spędzanie czasu, napisał Piotr. Pan Piotr ma dwóch małych, fajnych synków, żonę i dużo podróżują. Wspólne spędzanie czasu. Proszę państwa, za chwilę wrócimy, zaśpiewa pięknie Mirosław Czyżykiewicz. No właśnie, teraz zaczniemy mówić o tym, jakie to cegiełki do tego pieca związku trzeba dokładać, żeby tam ciągle było gorąco, żeby to nie był taki chłodny, lodówkowy związek, tylko żeby to był związek gorący, a przynajmniej bardzo, bardzo ciepły.
by zrozumieć te dwa słowa. I z wszystkich krętych świata dróg pod swój powraca próg. Kocham cię. Słońce wschodzi i zachodzi. Z tej plaży ślady stóp, tak się odchodzi i nie wraca już na wieczny zew zranionych serc. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Gwiazdami w gigantycznych miastach pochód dni. To wszystko będzie z nami pokres słów, pokres naszych dni. Kocham. Nic się nigdy nie zdarzyło. Miłość na pustej plaży ślady stóp, tak się odchodzi i powraca tu na wieczny zew otwartych serc. Kocham cię, kocham cię, kocham cię.
Collins jeszcze pisze o szczęśliwym mózgu, że super książka i że po audycji, która była w Nocnych Rozmowach 2 tygodnie temu, od razu zamówił sobie tę książkę. I jeszcze pisze tak, a ja z moją białką jestem już albo i dopiero 10 lat po ślubie. Gratulacje, gratulacje panie Collinsie. Iwa pisze, witam. Po 36 latach naszego małżeństwa jest nam ze sobą dobrze. Tolerujemy swoje ułomności. Wspieramy siebie i swoje dzieci. Pięknie. A w studiu goście dr Aleksandra Lewandowska-Walter, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, terapeutka par i rodzin, i Agnieszka Trawicka, psycholog, założycielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. Rozmawiamy o fenomenie i tajemnicy dobrych, trwałych związków, których wokół coraz mniej. I jeszcze raz Janusz Elwiśniewski. Lubię, kiedy mówi i pisze o związkach, bo zna się na tym... Przede wszystkim jako chemik, ale też jako miłośnik kobiet, jako bardzo wrażliwy mężczyzna. I pisze tak, najważniejsza w związku jest rozmowa. Moja formuła, mówi Janusz Elwiśniewski, matematyczna na dobry związek to 90% rozmów, 10% dobrego seksu. I pisze dalej tak. Przeciętne małżeństwo w Niemczech, gdzie mieszka Janusz Elwiśniewski, po 15 latach stażu rozmawia ze sobą 9 minut dziennie. 9 minut ludzie ze sobą rozmawiają. Po 15 latach stażu, tak mniej więcej, w małżeństwie. I pisze dalej, aby przejść ze stanu 3-letniego upojenia chemicznego w miłości do kolejnego etapu intymności, zaangażowania i zachować związek, trzeba rozmawiać i mieć zawsze coś ciekawego do powiedzenia. Tyle Janusz Elwiśniewski, a teraz moje panie, moi goście dzisiejsi. Tajemnica dobrego związku, na czym polega?
Myślę, że ta tajemnica dobrego związku to jest pisana przez tę parę przez całe życie, bo tak jak bardzo ładnie powiedział profesor Borys, że miłość to właśnie takie kształcenie ustawiczne w zakresie związku. Więc jak najbardziej rozmowa i taka rozmowa, podczas której nieustannie uczymy się siebie nawzajem. I taka rozmowa stanowi siłę napędową. Jest taką jego żywotnością i to jest, myślę, klucz do sukcesu, który odpowiada za trwałość związku. Bo jeżeli tak naprawdę jesteśmy sobą zainteresowani, otwarci na siebie, teraz takie bardzo modne słowa, ale jednak kluczowe, uważni na dobro w drugim człowieku, to nieustannie istnieje taka chemia, takie dobre napięcie, bo jesteśmy zainteresowani sobą nawzajem i wciąż siebie ciekawi.
Tak, myślę, że to bardzo ważne, ale jednocześnie skupiłabym się jeszcze na tym trudnym momencie, kiedy kończy się faza romantycznych początków, czyli kiedy namiętność spada na łeb, na szyję i to nie ma w ogóle od tego odwołania, proszę Państwa. Między 18 miesiącem a 4 rokiem, czyli tak mniej więcej w drugim roku do 4 ta namiętność spada, czyli już nie mamy takiego apetytu na seks, nie drżymy trzymając za rękę ukochanego czy ukochanej, tak jak to było na początku. Jak przejść gładko z tej fazy, kiedy rzadziej chodzimy do łóżka i rzadziej ten seks uprawiamy i wzmocnić tę nogę intymności i zaangażowania? Jak to zrobić? Trzeba przede wszystkim o tym wiedzieć, a wiele osób nie wie o tym, że to są te fazy naturalne.
Tutaj metaforycznie odpowiedź dała też nasza słuchaczka, pani Ania, która jest w 37-letnim związku i pisała bodajże o tym, że należy umiejętnie podkładać
do pieca. Tak, bardzo ładna.
To tutaj metafora. Możemy porównać właśnie tę pierwszą fazę zalania hormonów, że jest to taka faza buchającego ognia, no ale ta faza jest nam potrzebna po to, żeby z taką odwagą wejść w związek, żeby zbierać te pozytywne doświadczenia, ale jest to też taki moment, żeby rozpocząć budowanie przyjaźni w związku i to jest kluczowe. I budowanie przyjaźni pozwala nam przejść z tej fazy ognia do fazy żaru, a o ten żar trzeba dbać nieustannie i podkładać do pieca.
603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Rozmawiamy dziś o tajemnicy, fenomenie dobrych, trwałych związków. Na 2 dni przed walentynkami, dniem zakochanych. No i teraz tak, zaczyna się rzeczywistość, której wiele osób nie znosi. Znaczy nie umie połączyć tego bycia w związku romantycznym, w związku miłosnym z rzeczywistością, która często skrzeczy, która wiąże się z płaczącymi dziećmi, koniecznością zarabiania, zmęczeniem i zdenerwowaniem często na siebie.
No i tutaj kluczem do sukcesu znowu okazuje się rozmowa, czyli wracamy do komunikacji tak oczywistej, ale często zapominanej. Przy czym myślę, że warto, mówiąc o tym, co jest, co daje jakby szczęście i co jest warunkiem takiego satysfakcjonującego związku, to warto wspomnieć o tym, że jest komunikacja na wielu poziomach i że jakby warto rozmawiać, komunikować w sposób otwarty, a często pary jakby zaczynają wtedy trochę na takich dwóch poziomach funkcjonować, czyli nie wszystko mówiąc słowami, pewne rzeczy pokazują albo zaczynają na przykład stosować tak zwane gry małżeńskie, o których pisał Berne.
Tak, Erik.
Erik Berne.
Z analizą transakcyjną w tle.
I w ten sposób trochę jakby ludzie zaczynają radzić sobie właśnie z tymi trudnościami życia codziennego, ale niestety, jeżeli te gry takie destrukcyjne, bo są też gry takie konstrukcyjne dla związku, może być nią flirt, nie poza małżeński, tylko małżeński w związku, ale jeżeli zaczynają przeważać gry destrukcyjne, to wtedy też jest ryzyko, że ten związek gdzieś tam, że ten żar zaczyna gasnąć. I tutaj znowu z badań Gottmana okazuje się, że stabilne i szczęśliwe związki to takie, w których przeważają pozytywne przekonania, pozytywne uczucia nad tymi negatywnymi, bo te gry małżeńskie destrukcyjne biorą się z tego, że zaczynamy mieć w głowie obraz partnera takiego, który któremu nie można ufać, który nas zawodzi, tak. który nie chce dla nas dobrze, tylko w jakiś sposób próbuje nam zaszkodzić. I to powoduje, że zaczynamy się w tym związku źle czuć. Ale jeżeli jest przewaga tych pozytywnych, tego pozytywnego myślenia...
Czyli szczęśliwy mózg.
Czyli szczęśliwy mózg, ten optymizm chyba wraca tutaj cały czas do nas dzisiaj, że warto być optymistycznym, ale też trzeba na to zapracować. Przy czym z tych badań Gottmana wynika, że ta dysproporcja między tymi pozytywnymi uczuciami i myślami musi być nad negatywnymi jest bardzo duża, 5:1. 5:1, czyli 5 razy więcej musi być tych pozytywów, pozytywnych tak. uczuć, myślenia jakby pozytywnego partnerza, niż jakby właśnie tych elementów negatywnych, które są normalne, bo to jakby z nich też składa się życie. Pewnie byłoby może za nudno, gdyby było tylko pozytywnie, a kiedy jakby coś się dzieje, jest jakieś wyzwanie, jest jakaś zmiana i trzeba zadziałać, to jest to też jakiś rodzaj... jest to czymś, co tak paradoksalnie, ale może uatrakcyjni związek, bo wspólnie szukamy nowych rozwiązań.
Z własnego doświadczenia wiem, że taką niezmiernie ważną rzeczą w związku jest to, żeby mieć jakieś wspólne aktywności. I było takie badanie, które ja bardzo lubię, że z 8-10-letnim stażem małżeńskim pary podzielono na dwie grupy. Jednej grupie i mierzono na początku przed zadaniem stopień natężenia uczuć do siebie. No i tam różne tam było natężenie było. No i dano zadanie. Jednej grupie dano zadanie, żeby toczyli piłkę lekarską, czyli absolutna nuda, straszliwa. A drugiej grupie, żeby razem przechodzili przez jakiś labirynt z rebusami i z różnymi zagadkami.
Czyli no twórcze i wyzwanie.
Twórcze wyzwanie, coś ciekawego. No i potem badano, jak wzrosło. No jak się można było domyślić, jak wzrosły uczucia w parach wzajemnie do siebie. W grupie, w której musieli toczyć tę nudną piłkę lekarską, nic nie wzrosło.
Natomiast albo nawet spadło.
Albo nawet spadło, a w grupie tych par, które miały labirynt ciekawy z różnymi rebusami, znacząco wzrosło. Więc róbmy coś wspólnie ciekawego. Moim zdaniem to, że ja zawsze tylko na ryby, a ja tylko na grzyby i nic razem, bo chociaż potem można się przy tym zlewie spotkać, czy przy tym stole wieczorem i ja będę te ryby sprawiać, a ja te grzyby i o nich rozmawiać, to wtedy może tak. Ale jeśli ty zawsze nad morze, a ja tylko w góry i nie mamy nic wspólnego, oprócz seksu, który już wiadomo też powolutku zanika w miarę trwania związku, w tym sensie, że nie jest tak gorący jak w pierwszej fazie, to niedobrze to rokuje związkowi i jego przyszłości.
Czyli chyba pojawia nam się po komunikacji kolejna cegiełka, jakby wspólna aktywność, tak. ale ja do tego bym dołożyła jakby bardziej efektywna, jakby ta wspólna aktywność będzie wtedy, kiedy musimy rozwiązać jakieś zadanie, tak prosto to powiem, trochę odwołując się do tego przykładu, ale tak sobie myślę, że wtedy, kiedy pojawia się stres związany z tym, że na początku nie wiemy, jak to zrobić, ale potem nam się to udaje, to satysfakcja też jest większa.
Tak, ale myślę też, że dobrze jest, że jeśli, nie wiem, małżonkowie jeżdżą razem na rowerze, nie wiem, chodzą razem z kikami, chodzą po lesie, śpiewają w chórze, cokolwiek.
Biorą udział w Ranmagedonie.
Na przykład. Sadzą bratki razem, bo lubią kwiaty. Razem wychodzą na spacer z psem. Żeby coś robić razem.
A to jest też ważne dla przyszłości, bo przypomniało mi się to, co kiedyś powiedziała koleżanka, terapeutka pracująca też z parami, że trzeba zbierać wspomnienia. Jakby te wspólne aktywności tu i teraz, jakby jesteśmy w nich razem, ale to zbieranie wspomnień daje nam też zasób na przyszłość, że wtedy, kiedy już nie będziemy mogli po tym lesie chodzić, to będziemy mogli wspominać, że robiliśmy to razem. Czyli to, o czym też i nasi słuchacze, o czym tutaj dzisiaj była też mowa, że to wracanie do przeszłości, do tych wspólnych chwil kiedyś, do miejsc, które kiedyś odwiedzaliśmy, do któregoś momentu możemy tam pójść, a w którymś momencie będziemy mogli rozmawiać o tym. Czyli to jest taka równowaga między przeszłością, teraźniejszością i zadbaniem o to, żeby na przyszłość też można było się do czego odwołać.
A kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy, uwaga, potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu. Tak wynika z badań, które mi się bardzo podobają. Jak paniom się podoba? Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu. Fantastyczne.
super. Tak pomyślałam, że czasem mężczyznom jest z tym trudno, ale to może takie stereotypowe mi się pojawiło w głowie myślenie i właśnie takie przekonanie, które może czasem spowodować, że kobieta nie będzie tego oczekiwała od mężczyzny, a jeżeli to swoje oczekiwanie wyrazi, czyli tu wracamy do komunikacji, to ten mężczyzna potrafi to dać, tylko musi może usłyszeć, że kobieta tego potrzebuje.
Mm-hmm. Zanim posłuchamy po raz kolejny Mirka Szczerzykiewicza, to jeszcze raz przeczytam, co pisze teraz tym razem pani Emila. I to też nie o nocnych rozmowach, tylko o kafę niedziela, zawsze w niedzielę po 12. Pani Haniu, pisze nie na temat audycji, a na temat muzyki, którą słyszę w pani audycjach. Chyba tylko u pani można usłyszeć tak cudowne i mądre piosenki z przesłaniem. Czy to w kafę niedziela, czy też w tym programie. Pozdrawiam, pisze Emila. Pani Emilo, no strasznie się cieszę, że pani docenia. Staram się jak mogę, a lubię muzykę, trochę się na niej znam, więc staram się rozpieszczać i siebie, i państwa dobrymi, pięknymi piosenkami. We wrześniu 30 lat małżeństwa. Brawo!
Brawo!
Brawo! A ktoś jeszcze pisze, wkładam kij w mrowisko, ale co właściwie jest złego w krótkotrwałych związkach? Jest świetny, byle bezpieczny seks, brak mieszkania razem i blokowania sobie łazienki. Sama przyjemność, a jeśli przestaje się układać, to należy się rozstać. I o tym
wygodnie.
Za chwilę. I o tym za chwilę porozmawiamy.
Myślałem, że nie jestem sam, że ciebie mam. Cały twój boski kram odruchu, przyłówu kolczyk, pępek w brzuchu, pieprzyk na miejscu wciąż tym samym, że się kochamy tu i tam. Pieprzyk na miejscu wciąż tym samym, że się kochamy. Myślałem, to jest taka gra, jak światem świat, że ze mną poszłaś, to był fakt niezwykły, choć twoje policzki i spódniczki prędko rozwiały wątpliwości, czy w tej miłości znów mam fart, znów mam fart, znów mam fart, znów mam fart, fart. Myślałem teraz, w to mi graj, że to już raj i samo naj, że nie ma końca, nieustająca siesta gorąca, że nawet więcej mamy siły niż to głosiły prognozy pan, że nawet więcej mamy siły niż mamy siły. I wtedy zjawił się ten gach, miał szyk i szarm i z miejsca wysłał mnie na aut, bo faul za faulem jak najbardziej słał profesjonalnie i z miejsca dał do zrozumienia, że to jest cena takich ciał, no to ciał, ciał, ciał. Myślałem, myślałem, że nie jestem sam. Myślałem, myślałem, że nie jestem sam i rację mam, bo gdy w złych uczuć wpadniesz, szał to marny świat i zdrowie dam na szwank, a w uczuciach tkwi jak świetlna raca myślenie i to zawsze się opłaca, bo ten, z którym jesteś, nie jest sam, ma glejt na bank, cały twój boski kram odruchu, przy uchu kolczyk, pępek w brzuchu, pieprzyk też dla mnie, choć się nieźle macie i się kochacie tu i tam. Pieprzyk też dla mnie, choć się nieźle macie i się kochacie.
Mirosław Czyżykiewicz, a my dziś o tajemnicy, fenomenie dobrych, trwałych związków, których niestety coraz mniej. No i wróćmy do tego SMS-a. Wkładam kij w mrowisko, ale co właściwie jest złego w krótkotrwałych związkach? Jest świetny, byle bezpieczny seks, brak mieszkania razem i blokowania sobie łazienki, sama przyjemność, a jeśli przestaje się układać, to należy się rozstać.
Później, tak jak przed przerwą powiedziałam, skojarzyło mi się to z hasłem wygodnie, ale to kolejne skojarzenie, że to jest trochę znak naszych czasów określa się to czasem w literaturze jakby jako związki enter escape, czyli że wchodzimy, dopóki jest nam dobrze, dopóki korzystamy, dopóki zaspokajamy swoje potrzeby,
i jest
to tam zostajemy. Jest bezproblemowo, to tam zostajemy. Ale potem jest escape, enter escape, czyli uciekamy, tak? Wtedy, kiedy przestaje nam być wygodnie, albo wtedy, kiedy może musimy coś włożyć do tego związku, coś dać od siebie.
Albo kiedy namiętność opada.
Albo właśnie wtedy, kiedy ta faza romantycznych początków się kończy i rzeczywiście trzeba podjąć decyzję, czy chcemy budować dalej ten związek, czy może wyjść i rozpocząć kolejny.
No i teraz tak, właściwie co złego w tych krótkotrwałych związkach?
Może nie wiem, czy coś złego, ale myślę, że te krótkotrwałe związki nie pozwalają odkryć tego bogactwa, które jest później, nad którym się pracuje, które właśnie wynika z takiego doświadczenia, z bliskości, która rośnie w takim dobrym związku, to ta bliskość jest coraz większa
i się buduje.
A ja pomyślałam jeszcze, że nie ma nic złego w takim związku, jeżeli obie osoby tego chcą. Bo tak pomyślałam, że jeżeli tylko jedna tego chce, nie chcę być ocenna, ale tak pomyślałam, że to trochę egocentryczne. Tak?
I może być bardzo krzywdzące.
I może być krzywdzące dla tej drugiej osoby, która być może ma nadzieję i myśli o tym, że z tym partnerem, z tą osobą zbuduje coś więcej.
Coś bardziej trwałego. A poza tym też tak sobie myślę, że to taka bliskość patykiem pisana na wodzie w takim krótkotrwałym związku.
Właściwie nie ma bliskości takiej w sensie psychologicznym. Jest bliskość fizyczna, ale właśnie nie dba się o tą intymność.
A w większości zależy nam na takiej bliskości z kimś i na takim zaufaniu. Ale oczywiście każdy żyje tak, jak chce, tylko byleby nie ranić innych.
A coraz więcej badań też pokazuje, że jakość życia jest zależna właśnie od bliskości, od relacji, od tego, że warto mieć kogoś przy sobie, z kim można być naprawdę na dobre i na złe długo.
Ja to uważam, że w ogóle to jest najważniejsze na świecie.
Tak.
Naprawdę, że...
Tak,
że...
po prostu życiowo, tak. niezależnie od tego, co nauka i co badania, to
tak.
Życiowa mądrość.
Ale i z punktu widzenia psychologii, i z punktu widzenia życiowego, nie ma nic ważniejszego w życiu niż bliskość z drugim człowiekiem. Koniec, kropka. Tak wiem, tak czuję, tak myślę, tak czytam. Dobrze, Krzysztof pisze, kochać to nie tylko słowa, ale czyny. I też mówimy, kocham cię, ale nie, że za to czy tamto, ale za to, że jesteś. Wybaczać nawzajem sobie, rozmowy zawsze i to zawsze, niech one wyjaśniają sytuację. Niewyjaśnione, jesteśmy na tym poziomie życia, to rozmawiajmy. A nie facet siedzi przy komputerze, a żona do niego z prośbą, a on, że teraz jest zajęty. Takie relacje są częste, pisze Krzysztof. Opowiada mi ostatnio koleżanka, że ma takich znajomych, którzy właściwie ciągle siedzą na kanapie, każdy w swoim laptopie i tablecie i w ogóle ze sobą nie rozmawiają.
Może rozmawiają przez te laptopy.
Może to z siebie SMS-y piszą.
Tak pomyślałam, wśród rówieśników, młodzieży to się często zdarza,
kiedy
ich pytamy. Tak, ale to już nie młodzież,
no to już nie młodzież.
Ludzie jakby dojrzali, dorośli, tak? Dorośli jakby w sensie lat, ale czy dojrzali? No to właśnie pytanie, bo to kolejny warunek
to jest też
takiej miłości.
Dojrzałość. To jest też to, o czym pisał Piotr z Poznania, że często przez internet, przez net, znaczy to pośrednio przez, tak? Dochodzi do rozpadu tych związków, w których jest się w realu. Bo przecież słowami można pięknie kusić i wykreować w necie swój wizerunek taki, że ho, ho.
To już nie mówiąc o tym, że jeżeli w internecie to takie stało się nagminne wtedy, kiedy uruchomiły się różne portale społecznościowe, na których można było znaleźć swoją pierwszą miłość z liceum, jeszcze ze szkoły podstawowej i jakby wtedy działało to, że wracało się właśnie trochę do tego, o czym na początku mówiłyśmy, czyli do tego, co związane z chemią miłości i do tych jakby pięknych uczuć, wzlotów, motyle w brzuchu i to wszystko sobie osoby przypominały i dlatego nawiązywały ten kontakt, nie tylko w celu towarzyskim, koleżeńskim, ale sporo związków właśnie rozpadło się i jakby powstało z takich par, które odkryły siebie po latach.
Taka fala ruszyła, kiedy nasza klasa,
nasza
kiedy
klasa,
ten port...
Nie chciałam jakby, nie wiedziałam, czy mogę nazwę
można,
powiedzieć, ale chyba
można,
już tej,
bo on nawet, już chyba już go nie ma. Nie ma. Weronika pisze, związek, o którym myślałam, że jest idealny, rozpadł się po 12 latach. Dziś jestem w związku z partnerem i jego dwoma synkami. Za miesiąc się pobieramy. Jest ostatnim mężczyzną, któremu chcę zaufać. Pani Weroniko, bardzo, bardzo mocno wszystkie tutaj trzymamy.
Trzymamy kciuki. Kciuki.
Musimy za chwilę kończyć, a jeszcze te ważne podstawy, czy tajemnice, czy czynniki wpływające na to, żeby związek był dobry, to co?
To poczucie humoru chyba. Warto wrócić do tego wątku.
Poczucie humoru. Jak dobrze śmiać się ze swoim facetem, czy ze swoją kobietą, jakby mężczyzna powiedział. Śmiech jest życiodajny, jest energetyczny, podnosi energię, ale też rozładowuje problemy. Więc jeśli umiemy się...
Napięcie,
stres, tak. Obniża poziom lęku. Więc jeśli umiemy się razem śmiać i zyskać ten dystans, to już jest...
Dystans jest tym słowem kluczem.
Bo to już jest połowa sukcesu. Jeśli nasz mężczyzna, no jesteśmy tutaj kobietami, więc trochę stronniczo mówię, nasz mężczyzna w tym sensie, że jedno z partnerów potrafi rozbawić to drugie.
No tak, bo to, żeby mieć fajne i ciekawe to poczucie humoru, to też niezbędna jest inteligencja, a to też jest coś, co nas kobiety pociąga w mężczyznach.
Tak, 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 tak. Co jeszcze? Bo ja na przykład stawiam na czułość. Czułość. To jest
troska
bardzo ważne.
Troska o siebie nawzajem. Myślę też jakby okazywana troska, czule, tak. Ale troska jakby wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy. Tak. I co też ważne, o czym warto pamiętać, to Jurk Willi z kolei podaje kilka takich zasad dobrego związku. I wśród nich jest między innymi zasada równowagi, mówiąca o tym, że może być taki czas, kiedy jeden z partnerów bardzo potrzebuje pomocy i drugi się nawet w pewnym sensie poświęca. Ale potem może nastąpić zmiana. Znaczy nie są dobre takie związki, gdzie cały czas, przez całe życie jeden partner tylko coś robi dla drugiego, czyli jest dawca i biorca, ale jeżeli wymieniamy się w tej czułości, trosce, w dbaniu o siebie, to jest pozytywnie.
Tutaj czytam SMS-y od państwa, bardzo ciekawe. Piszę, nie wiem, czy słuchaczka, tak. Namiętność, która w niesformalizowanym związku utrzymuje się na wysokim poziomie, po ślubie gwałtownie spada. Wolnemu związkowi towarzyszy pewna doza niepewności i świadomości, że partnerzy nie są swoją własnością. Zależy im bardziej, by wzajemnie o siebie dbać i nieustannie zabiegać o drugą osobę. Warto jednak pamiętać, że ślub nie jest równoznaczny z otrzymaniem aktu własności wobec drugiego człowieka i że to, czy namiętność w waszym związku będzie się utrzymywała, czy nie, zależy tylko od was. Bardzo tak, prawdziwie.
Tak, z drugiej strony pomyślałam, że tym, co daje, jakby co powoduje, że małżeństwo ma szansę na większą trwałość, jest jednak pewne społeczne zobowiązanie, które podejmujemy wówczas, kiedy składamy przysięgę i tego brakuje jakby w związkach nieformalnych, kohabitacyjnych i wtedy w tych związkach może być tak, że z kolei szybciej następuje decyzja o rozstaniu niż w przypadku pary małżeńskiej, która być może podejmie pracę nad sobą, nad związkiem i skorzysta z pomocy, do czego zachęcamy. Warto jakby wtedy, kiedy coś się dzieje w związku, czujemy, że już nie jest tak pięknie jak kiedyś, albo po prostu, kiedy pojawia się jakiś poważny problem, to nie czekajcie państwo 6 lat, tylko warto skorzystać z pomocy specjalistów.
No i pewnie, że warto. Naprawdę bardzo warto znaleźć dobrego psychologa, dobrego terapeutę, pójść i no nie wiem...
Porozmawiać.
Przy pomocy fachowca, tak? Te emocje, które są często rozszalałe, te uczucia, to patrzenie na siebie uporządkować. I naprawdę wielu parom udaje się wyjść z gabinetu terapeuty radośnie i mają kolejny
nadzieję.
Etap przed sobą.
jestem do czegoś się przydajemy, przepraszam.
Jestem osobą biseksualną, więc na stałe związki nie mam co liczyć, ktoś pisze. Ja to tam bym liczyła. na pani albo pana miejscu. Bo dlaczego?
Zawsze, oczywiście.
Tak, 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 przekreślać nadzieja, tylko tak, dlatego, że orientacja jest biseksualna. No dobrze, no musimy kończyć. I to już nic więcej mądrego tu nie powiemy. Bardzo dziękujemy za państwa wszystkie głosy i szczere SMS-y i za docenienie wszelkie. Kłaniamy się pięknie. Doktor Aleksandra Lewandowska-Walter, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, terapeutka par i rodzin. Agnieszka Trawicka, psycholog, założycielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Ewa Palicka program zrealizowała. Kłaniamy się pięknie państwu. Hanna Wilczyńska-Toczko, dobranoc tymczasem.